Mors po amerykańsku.
Cześć, w Morsie po amerykańsku. Janek Białostocki
i Janna Łaszcz.
Dzisiaj legislacja Stanów Zjednoczonych, czyli kongres.
Kongres to jest dwuizbowy parlament, składa się z Izby Reprezentantów i Senatu. W Senacie, tak jak w Senacie Polskim, mamy 100 senatorów, natomiast w Izbie Reprezentantów mamy 435 reprezentantów.
Nazwa kongres została oficjalnie wprowadzona w 1789 roku i tutaj pojawia się problem słownictwa i nazewnictwa raczej, ponieważ bardzo często członkowie Izby Reprezentantów są myleni z kongresmenami, a kongresmeni to są generalnie wszyscy, czyli i Izba Reprezentantów, i senatorowie. A poprawnie na członków Izby Reprezentantów powinno się mówić tak, jak ja przed chwilą powiedziałem, albo reprezentant, deputowany, członek Izby, albo w ogóle, gdybyśmy chcieli być mistrzami, to by było po prostu Member of the United States House of Representatives. Legislacja, od czego zaczniemy? Izba Reprezentantów, czyli ta izba niższa, jest wybierana na 2 lata w głosowaniu bezpośrednim. Liczba proporcjonalna do liczby mieszkańców poszczególnych stanów. Przypomina ci gdzieś jakiś taki system, ten polityczny, gdzie jeszcze jest proporcjonalnie liczba deputowanych wybierana do parlamentu?
Kłania się tutaj znajomość WOS-u i w ogóle lekcje z liceum. Mogłoś mi tak przypomnieć, bo to już trochę lat temu było.
Unia Europejska.
Na przykład.
Parlament Europejski ma właśnie wybieranych posłów na podstawie ludności danych państw.
Ja mogę powiedzieć, że wybory, które są właśnie co 2 lata przeprowadzane, w tym roku się odbędą, 8 listopada 2016 roku. Jest to pierwszy wtorek po pierwszym poniedziałku listopada.
Jeżeli chodzi o wtorki, to teraz już pojutrze jest super wtorek.
1 marca.
W którym największa ilość, jest nazywany super wtorkiem, ponieważ największa ilość stanów wtedy będzie przystępowała do prawyborów wewnątrzpartyjnych. I zobaczymy, kto wygra. Nie wiem, czy oglądałaś tą ostatnią debatę.
Nie, ale czytałam.
Donald Trump, Ted Cruz i Marco Rubio. To takie 3 główne postacie, chcąc, nie chcąc, tych wyborów po stronie republikańskiej. Piękne takie, to znaczy piękne. Nie zawiodłem się na Donaldzie Trumpie, który mówił, że jeden z nich tutaj jest kłamcą, drugi jest oszustem, a trzeci w ogóle nie ma doświadczenia. I tak pokazywał palcem wszystkich, tak jak leciało po kolei, wszystkich pięknie zniszczył.
Ale Mark Rubio się tutaj objawił, w ogóle jakiś taki
objawił, ale
zupełnie inny.
Ale z siłą argumentu w końcu, bo Marco Rubio w końcu znalazł coś na Donalda Trumpa, żeby mu coś zarzucić. I zaczął zarzucać, to piękne było Donaldowi Trumpowi, jak Donald Trump mówi ciągle w swojej kampanii: ja daję pracę milionom ludzi, Amerykanie u mnie pracują i tak dalej. I Marco Rubio mu zaczął wytykać w tym momencie, że bardzo wszystko fajnie, ale jeżeli chcesz w ogóle zatrzymać imigrantów, muzułmanom zakazać wjazdu do Stanów, to dlaczego ich zatrudniasz?
I tam jeszcze wątek polski się pojawił przecież.
Który polski?
To znaczy o polskich imigrantach, którzy zostali nielegalnie zatrudnieni przy budowie któregoś z jakichś tam jego budynków, Trumpa oczywiście.
No właśnie, i tutaj zbija się Donald Trump z taką rzeczywistością biznesową, bo każdy biznesmen chce zrobić to jak najtaniej i jak najlepiej, tak?
I nie do końca zgodnie z prawem, jak się okazuje.
Czy to było niezgodne z prawem, to podejrzewam, że będą się sądzić.
I tak na marginesie jeszcze można powiedzieć, że Jeb Bush w ogóle wycofał się już z kampanii, więc na pewno Busha kolejnego nie będzie.
Wiemy wszyscy, bo Asia płakała bardzo mocno po Jebie Bushu.
Oczywiście, zawsze płaczę po tych, którzy przegrywają.
Ale on niekoniecznie przegrał, to znaczy uświadomił sobie, że nie ma szans. Może coś takiego, może to jest bardziej to.
Tak dyplomatycznie.
Mimo że na początku wiadomo było, to znaczy wiadomo było, wszyscy mówili, a to będzie Jeb Bush versus Hillary Clinton, nic nowego. A tu się okazuje, że Jeb Bush już na pewno nie będzie, a z drugiej strony możliwe, że będzie Bernie Sanders. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. No to teraz w takim razie kompetencje tej Izby Reprezentantów, moglibyśmy do niej na chwilę wrócić, ma też własny zakres zadań, czyli może w określonych okolicznościach wybierać prezydenta, na przykład wtedy, gdy wybrany prezydent nie spełnia wymogów konstytucyjnych.
Więc może jeszcze Jeb Bush ma jakieś szanse.
Ma jakieś szanse, ale to raczej bym się uśmiechnął tutaj do Donalda Trumpa, mając na myśli Teda Cruza. Jeżeli jeszcze jesteśmy w tej debacie, ponieważ to Donald Trump ciągle zarzuca Tedowi Cruzowi, że nie urodził się w Stanach. Te same zarzuty dostawał także Barack Obama, który...
To były Hawaje,
ale coś tam z tymi dokumentami były problem. Ta mama nie chciała się go wypowiadać na ten temat. Coś tam, kurczę, to było takie niepoprawne.
No w każdym razie Barack Obama rządzi jeszcze przez chwilę jako prezydent, więc...
Przez chwilę, no. Jeszcze prawie rok. Formalnie no, jest prezydentem
no, dobrze,
do stycznia.
Dobrze, faktycznie, no. Dobrze, no to jeszcze ma trochę czasu. A tak na marginesie, że tutaj właśnie tutaj poruszyłeś pewne aspekty związane z Unią Europejską, to ja mam taką ciekawostkę, która nie jest ciekawostką Joanny Łaszcz, natomiast odnosi się trochę do Unii Europejskiej.
Już się boję.
Bo Unia Europejska kiedyś, tam kilka lat temu, powiedziała, że marchewka to jest owoc, dlatego że Portugalia wytwarza dżem z marchewki, no a dżemy mogły być tylko z owoców, więc ponieważ to jest dobro narodowe w Portugalii, więc marchewka jest owocem według Unii Europejskiej. Prawda?
Czego tutaj chcieć?
No to Stany i Kongres Stanów Zjednoczonych poszły trochę dalej. W 2011 roku uznano, że pizza jest warzywem.
Widzicie, jakie warzywa są zdrowe?
Dlatego, że właśnie chodziło o to, że dzieci, które zmagają się z nadwagą, mają jeść zdrowe produkty. No i dobrze. No i zdrowym produktem może być pizza, pod warunkiem, że tam będzie sos pomidorowy. W związku z czym, skoro jest sos pomidorowy, pomidor to jest warzywo, więc pizza też jest warzywem.
No ale jak połączę masło z rybą, to ryba też jest masłem?
To jest kongres. Ja po prostu tylko cytuję.
To trzeba będzie to przegłosować. To przedstawmy to głosowanie, poddajmy wniosek. Jak się poddaje wniosek w kongresie? Wszystkie tak jakby inicjatywy ustawodawcze przysługuje tylko jedynie kongresmenom. Jeden kongresmen może złożyć wniosek ustawodawczy. Prezydent, komisje izb i obywatele tego prawa w ogóle nie mają. Ale jak to dokładnie wygląda od strony formalnej, to już chwilę po przerwie, po tym jak Asia wylosuje dla nas jakąś piosenkę. Dzisiaj zmagamy się, chociaż zmagamy się tylko część słuchaczy, myślę, że będzie się zmagać, a reszta będzie to po prostu...
Cieszyć się, radować się.
Radować się i tańczyć w rytmy muzyki Golden Country Classics. I dzisiaj Asia losuje od 1 do 10.
7.
Numerem 7 jest Waterloo w wykonaniu Stonewall Jackson.
First in history with an apple, he was taped and
Nie wszyscy wiedzą, że Waszyngton DC, chociaż jest stolicą Stanów Zjednoczonych, w której mieszka 630 tysięcy ludzi, nie ma reprezentacji w Kongresie Stanów Zjednoczonych.
Ponieważ nie jest stanem.
Dziękuję za uświadomienie.
Właśnie o to chodzi, że to jest dystrykt Kolumbii.
To jest po prostu element...
Element układanki. No stanowej. Właśnie.
I dlatego, ale zobacz, mieszkańcy muszą płacić podatki federalne, ale nie mają swojego głosu, jeśli chodzi o sam Waszyngton. Tak samo, jeżeli wybierają burmistrza i radę miasta, ale miejski budżet muszą każdorazowo przesłać do kongresu, żeby go zatwierdzić.
No to w czym tu jest problem? Zobacz, mamy świetną, bo rozumiem krytykę formalno-prawniczą, ale takie skupienie władzy opierającej się konkretnie na założeniach prawniczych terenu. To dokładnie jest coś takiego. I teraz zobacz, jak stolica, de facto państwo miasto to jest, tak, miasto-państwo, musi w ramach własnych zatwierdzać wszystkie budżety terenowe, czyli stan, który panuje de facto formalnie nad dystryktem tym waszyngtońskim, nie ma siły przewicia ustawodawczego dokładnie w tym terenie, ponieważ wszystkim zajmuje się Kapitol. I to jest takie państwo Kapitolu, czyli taka Ameryka w pigułce.
W Waszyngtonie istnieje DC Vote, to jest taka organizacja, która chce, żeby właśnie Waszyngton DC miał swoją reprezentację w kongresie, no bo ma dosyć dużo mieszkańców, 630 tysięcy, no to jest więcej niż Gdańsk.
Byli już tacy kongresmeni, bo teraz nie pamiętam, czy to byli chyba senatorowie, nie. Senatorowie na pewno nie. Kongresmeni, czyli mam tutaj na myśli członków Izby Reprezentantów, którzy chcieli sprawić, żeby Waszyngton stał się kolejnym stanem. Ale wiesz, ile to jest zadymy formalnej? To jest taka zadyma, czy ty wiesz, że flagę Stanów Zjednoczonych musieliby zmienić?
Naprawdę? No tak, no bo to musiałoby być...
Dodatkową gwiazdkę trzeba by było wstawić.
Już tyle razy zmieniali, to...
A tam kilka.
Ale ciągle była dodawana inna gwiazdka, więc wiesz, mają
Waszyngton,
miejsce.
Moim zdaniem Waszyngton ma szansę zaistnieć na arenie stanowej tylko wtedy, jak Amerykanie kupią jakąś kolejną Alaskę albo coś takiego.
No może, zobaczymy.
To wtedy są szanse, że skoro już zmieniamy to, to weźcie ten Waszyngton, też się wciśnie. Ale ja miałem skończyć teraz o tej inicjatywie ustawodawczej.
No to kończ.
Genezy ustaw są różnorodne, tak samo jak, wiesz, czynniki lokalne, ha, 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 czyli na przykład Waszyngton, albo preferencje partyjne i tak dalej. Jak to teraz wygląda? Mówi się, że Stany to jest system prezydencki i prezydent o wszystkim decyduje, ale nie ma inicjatywy ustawodawczej. To jak to jest? Kurczę, jak to formalnie rozwiązali? I odpowiedź jest prosta. Formalnie tego nie rozwiązali. Tylko prezydent zawsze ma jakichś swoich ludzi w Izbie Reprezentantów albo w Senacie. Osoby, które popierają jego prezydenturę, które zawsze przedkładają de facto jego ustawy przed Izbą Reprezentantów i Senatem, czyli Kongresem. I wtedy prezydent może to zatwierdzić. Czyli w najprostszy sposób droga legislacyjna wygląda w ten sposób, że członek kongresu składa ustawę przed Izbę Reprezentantów i Senat. Ci obradują najczęściej w komisjach izb nad poprawkami. Wtedy, jeżeli wszystko jest ok, prezydent podpisuje. Jeżeli nie jest ok, prezydent składa weto. Jeżeli jednak Senat stwierdzi, no panie prezydencie, przecież to jest super ustawa, to może Senat i Izba Reprezentantów zdecydować się na przebicie weta prezydenckiego i to oznacza, że 2/3 głosów całego kongresu musiałoby być za tą ustawą, żeby przebić weto prezydenta i wtedy ustawa wchodzi w życie. Proste.
No chyba prostsze niż w Polsce, z tego co słyszę.
Z tego co słyszysz? Nie, to podobne.
Podobne, ale wydaje mi się, że jednak jest prostsza ta droga.
Podobne.
Bo tam masz...
Ale teraz a propos Polski, to jest super teraz sprawa.
Już się boję.
Pamiętasz sytuację z Trybunału Konstytucyjnego Polski?
Kto by nie pamiętał.
No i otóż tak się stało, że jeden z sędziów Sądu Najwyższego Stanów, umarł. Umarł Antonin Scalia, konserwatywny sędzia Sądu Najwyższego, którego prezydent Reagan mianował, a Senat zawsze go wtedy zatwierdza. I tak ten sędzia w 1986 roku został wybrany przez Ronalda Reagana. I teraz po jego śmierci prezydent Barack Obama poinformował w sobotę wieczorem, że zgodnie z konstytucją USA zamierza, w poprzednią sobotę wieczorem, zamierza mianować nowego sędziego Sądu Najwyższego USA i zastąpi on właśnie Antonina Scalię. No i teraz pojawił się problem, ponieważ w Senacie większość mają republikanie.
A Barack Obama jest demokratą.
Barack Obama jest demokratą. I chce wybrać swojego sędziego teraz jak najszybciej. Ale problem pojawia się, ponieważ w Senacie większość mają republikanie. I republikanie powiedzieli, że sorry, ale my zaczekamy na wybory i wtedy w styczniu następny prezydent wybierze takiego sędziego. Dlaczego to jest bardzo ważne? Bo w momencie śmierci pana Scali wyrównała się liczba miejsc względem osi polaryzacji poglądów politycznych w Sądzie Najwyższym. I tak mamy 4 wybranych przez demokratycznych prezydentów i 4 wybranych przez konserwatywnych prezydentów. I republikanie za wszelką cenę, a w związku z tym, że sędziowie są dożywotnio wybierani, republikanie chcą koniecznie utrzymać większość w Sądzie Najwyższym. Ci sędziowie stają się wypadkową wszystkich władz, wszystkich prezydentów, którzy mieli swoje miejsce jakoś w historii Stanów Zjednoczonych. Także tak się stało.
Czyli może być nieobsadzone miejsce przez na przykład rok.
Może być, na przykład jeszcze dłużej może być. Senat musi zatwierdzić kandydaturę.
Czyli po prostu tutaj już gestia leży właśnie w Senacie i jego dobrej woli.
Albo jej braku.
Albo jej braku. Jeszcze warto powiedzieć w ogóle o samym budynku, czyli Kapitolu, czyli miejscu spotkań Kongresu Stanów Zjednoczonych, zebrań przedstawicieli rządu i Senatu. I budynek obejmuje przybliżoną ilość 540 pokoi, ma 850 drzwi, 658 okien, w tym 108 w samej kopule. Na konstrukcję budowli zużyto ponad 8 milionów funtów stali. Umieszczona na wierzchołku kopuły brązowa statua wolności, to jest cecha i wyróżnik Kapitolu, ma prawie 6 metrów wysokości. Waży około 15 tysięcy funtów.
A zresztą wstawiliśmy wam zdjęcie na Facebooku, więc wiecie, jak to wygląda.
Dobrze, więc zamiast tego, jak wygląda, to jeszcze można powiedzieć, że został ukończony w 1824 roku. Był wtedy bardzo podatny na pożary i potrzebował ciągłych rekonstrukcji, więc jeden z architektów zaprojektował podwójną kopułę, która jest do dzisiaj właściwie i mniejsza i większa tworzą taką iluzję wysokości.
Losujemy od 1 do 10 bez 7.
Nie skomentowałeś w ogóle budynku Kapitolu, to jest taka wspaniała historia.
Wiem, bo tam byłem, ale...
Jak ci się podobało?
Fajnie, no spoko wygląda. To znaczy jeszcze ten problem, że wtedy, kiedy akurat tam byłem, to kopuła była remontowana. I
a, widzisz, bo jest znowu podatna.
Wielką, bo jest przykryta wielką plandeką i rusztowaniem, więc mało widziałem.
Bo jest ciągle podatna na pożary, tak? Trzeba uważać.
No to dałaś jakiś numer, czy nie?
Ja już powiedziałam, 1.
A, 1, dobrze. Wings of a Dove w wykonaniu Ferlina Huskiego. He sends his pure sweet love, a sign from above, on the wings of a dove. When troubles surround us, when evils come, the body grows weak, the spirit grows numb. When these things beset us, he doesn't forget us. He sends down his love on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. He sends his pure sweet love, a sign from above, of a dove.
Wings of a dove.
When Noah had drifted on the flood many days,
search for land in various ways. Troubles he had some, but wasn't forgotten. God sent him his love on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. He sends his pure sweet love, a sign from above, on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. He sends his
Teraz jest ten moment, na który wszyscy czekali w Morsie po amerykańsku, zdjęcie tygodnia.
Tak, te wszystkie kartki tutaj nam latające po prostu.
Latające, grunt żenie kości, ha, ha, ha.
Mamy... Jeszcze miałam ciekawostkę, Janno Łaszcza, ale dobra, no jak chcesz
dobrze.
To zdjęcie i rzucone
ohasztagujemy
kości.
Ohasztagujemy cię, rzuciłem kości. I
kości zostały rzucone przez Janka.
Hashtag ciekawostka Joanny Łaszcz.
Wiesz, że w Nowym Jorku można uprowadzić autobus?
Słucham?
W Nowym Jorku można uprowadzić autobus. Dokonała tego pewna kobieta, 30-kilkulatka.
A, myślałem, że po prostu prawo pozwala na uprowadzenie autobusu. I
nie
tak słucham tego, co?
Nie, no, ale okay. Można, bo zrobiła to 30-kilkulatka. Uprowadziła autobus, ponieważ prawdopodobnie paliła papierosa. Kierowca zwrócił jej uwagę, że nie można palić papierosa. I wówczas ona w zemście wzięła autobus i uciekła. Po
Jak
prostu.
To go wzięła?
No normalnie wsiadła, wiesz, wypchnęła na przykład kierowcę. Ja nie wiem dokładnie, nie było mnie tam, ale być może po prostu, wiesz, wypchnęła kierowcę, albo kierowca wysiadł, a ona wtedy wsiadła, no, albo związała go.
I ukradła autobus.
Tak, i jechała tym autobusem, prawdopodobnie jechałaby dłużej, gdyby nie to, że właśnie kierowca przez radiostację, czyli nie mogła go wypchnąć, skoro przez radiostację, czyli może na drugim siedzeniu albo obok. No w każdym razie kierowca przez radiostację wezwał autobus zastępczy, ten zajechał drogę temu autobusowi, który został porwany i kobietę schwytali. Najprawdopodobniej w ogóle ta cała historia jeszcze ma drugie dno, bo 34-latka właśnie pracowała w przeszłości jako kierowca miejskiego autobusu.
Czyli ta historia ma drugie dno, mimo tego, że te autobusy nie były double-decker buses.
Tak,
ha, 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 ha,
tak,
ha,
tak ha, takie po prostu ciekawostki i takie życie jest. Uważajcie, dlatego właśnie jak jeździcie autobusami w Nowym Jorku, to uważajcie, kto siedzi jako kierowca. A teraz słuchamy Janka i zdjęcia tygodnia.
Drodzy Państwo, jak wiecie, w XIX wieku w Stanach polowano na bizony. Biedne, małe bizonojątka, wielkie, duże ogry, byki lasów, jakże znane w Polsce także. No i zdjęcie zostało wykonane w 1870 roku, pod koniec właśnie XIX wieku, kiedy prawie doprowadzono do wyginięcia tego gatunku. Czyli rozumiesz, był taki popyt na bizonią skórę, na rogi, na kości,
mięso.
Na mięso, no wszystko, że prawie wymarł gatunek bizona w ogóle na kontynencie. Zdjęcie przedstawia myśliwych, którzy uzbierali, no, taką górkę usypali sobie.
Takie trofeum myśliwskie trochę.
Trochę. I ile jest tych czaszek bizonów?
5000.
180 tysięcy czaszek, dokładnie.
Byłam
także
blisko.
Byłaś blisko. 180 tysięcy czaszek i z tego zrobili taką piramidę wielki. No cóż, no, triumf zwierzęcia nad zwierzęciem trochę.
Taka piramida Cheopsa trochę, tylko nie do końca.
A Cheops był kotem? Czy czym był Cheops?
Cheops? No, no przecież był faraonem.
Ale zawsze jakiś faraon miał jakiś symbol jakiegoś zwierzęcia, prawda?
A to nie wiem, ale ogólnie
może,
koty...
Może miał bizona.
Może koty były po prostu świętym zwierzęciem w Egipcie
no,
starożytnym.
Tak, 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 tak.
Ale zauważyłeś, że dzisiaj to ty mówisz o zwierzątkach, nie ja?
A ty zawsze mówisz o zwierzątkach?
No przecież zawsze jakieś
no,
tam
kozy. No ty zawsze
kozy.
Mówisz tylko o kozach.
Nie, no nie tylko kozy były.
Ale przepraszam, a jak ja mówiłem o koźlej głowie w odcinku o masonach, to co? To też było zwierzątko.
To był symbol.
jak
to symbol się nie liczy.
Skwaszoną minę Asia okazała, to znaczy, że trzeba kończyć odcinek losowaniem.
Tak, bo to ja jestem ta zła, rozumiem. No jestem bardzo zła dzisiaj, bo to nie ja mogę powiedzieć o tych bizonach biednych, małych.
To
tak.
By nie sprawdziłaś.
I teraz ujawnia się to, że Asia po prostu jest leniem i w ogóle nie chce jej się sprawdzać, co jest na zdjęciu tygodnia. W ogóle słyszałam, że to już jest ostatnie zdjęcie tygodnia.
Tak wstępnie zostało postanowione, tak. Zarząd Morsa po amerykańsku tak ustalił.
To niech ten zarząd ustali, że jednak nie i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu
to
też
bardzo proszę,
zdjęcie.
Inicjatywę ustawodawczą masz, poproś jakiegoś
super.
Kongresmena i wtedy przegłosujemy.
I będziemy jakieś lobby jeszcze robić tutaj po prostu na rzecz. Wiesz, jak zobaczysz takie pikiety na WNS-ie od poniedziałku, to znaczy, że Asia działa.
A, dobrze, dobrze. Przywróćcie zdjęcie tygodnia do Morsa po amerykańsku.
Chcemy zdjęcia! Chcemy zdjęcia!
Take this job and show it, Johnny Paycheck.
Joanna Łaszcz.
Jan Białostocki, to był Mors po amerykańsku. Słyszymy się za tydzień.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Take this job and show it. I work. Drowning in a pool of tears. I've seen a lot of good folk die, had a lot of bills to pay. I'd give the shirt right off my back if I had the guts to say, take this job and shove it. I ain't working here no more. The woman done left, took all the reasons I was working for. Line boss, he's a fool. He's got a brand new flat top haircut. Lord, he thinks he's cool. One of these days I'm gonna blow my top, and that sucker, he's gonna pay. Lord, I can't wait to see their faces when I get the nerve to say, take this job and shove it. I ain't working here no more. Woman done left, took all the reasons I was working for. You better not try to stand in my way, 'cause I'm walking out the door. Take this job and shove it. I ain't working here no more. Take this job and shove it.
Po amerykańsku.